Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papieski wysłannik udaje się do Iraku, by w imieniu Franciszka powiedzieć prześladowanym, że Kościół ich nie opuszcza. Episkopat Kolumbii wypracowuje strategię duszpasterską dla przygotowania gruntu pod narodowe pojednanie. Witam 11 sierpnia i zapraszam na serwis informacyjny. Do Iraku udaje się jako papieski wysłannik kardynał Fernando Filoni. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów został przyjęty przez Ojca Świętego, który między innymi powierzył mu pewną kwotę na najpilniejszą pomoc dla uchodźców prześladowanych przez dżihadystów. Jest to znak konkretnej solidarności papieża i jego udział w wysiłkach podejmowanych przez instytucje oraz ludzi dobrej woli, by odpowiedzieć na tę dramatyczną sytuację, czytamy w watykańskim komunikacie. Przed odlotem do Iraku kardynał Filoni scharakteryzował swoją misję w wypowiedzi dla Watykańskiego Centrum Telewizyjnego.
Ojciec Święty niejednokrotnie już wyrażał troskę o bardzo trudną sytuację, jaka wytworzyła się w Iraku dla chrześcijan, jak też dla wielu innych mniejszości prześladowanych i zmuszonych do ucieczki. Ojciec Święty zapewne sam chciałby być wśród tych biednych ludzi i powierza mi to zadanie, bym wyraził im jego miłość. Mamy wrażenie, że chrześcijanie po tylu trudnościach, jakich doznali, mogą myśleć, że Irak nie jest już ich krajem. Tradycyjnie był to kraj gościnny, w którym przez całe wieki współistniały ze sobą bardzo różne mniejszości i większości. Byłoby naprawdę szkoda, gdyby dzisiaj utracił on to bogactwo. Moja obecność ma dodać otuchy tym wyznawcom Chrystusa, powiedzieć im, że jest dla nich przyszłość. Jestem przekonany, że władze uczynią wszystko, by ci chrześcijanie poczuli się u siebie i byli bezpieczni. Muszą też oni odczuć, że Kościół powszechny jest z nimi, nie opuszcza ich, uważa, że są ważni dla tej ziemi, aby zaufali samym sobie i mogli nawiązywać relacje z innymi.
W sprawie ratowania zagrożonych chrześcijan z północnego Iraku zaapelował też patriarcha Maronitów. Libański kardynał Beshar Butros Rai wezwał wspólnotę międzynarodową do położenia kresu rzezi mniejszości dokonywanej przez państwo islamskie, ukarania winnych zbrodni przeciwko ludzkości oraz przywrócenia praworządności. Adresatem tego apelu były Liga Arabska, Narody Zjednoczone oraz Międzynarodowy Trybunał Karny. Purpurat wezwał też Libańczyków do troski o uchodźców, którzy licznie przybywają z terenu Syrii. Kościół w Kolumbii opracowuje plan działań na rzecz pojednania i pokoju w perspektywie możliwego porozumienia między rządem a największym ugrupowaniem rebelianckim FARC. Służy temu trzydniowa zamknięta sesja episkopatu. Jej celem jest analiza aktualnej sytuacji społecznej i politycznej kraju w kontekście trwających w Hawanie negocjacji pokojowych. Do udziału w spotkaniu zaproszono analityków i ekspertów w dziedzinie procesu pokojowego, biorąc pod uwagę realia społeczne różnych regionów Kolumbii, gdzie Kościół pełni istotną rolę. Biskupi realistycznie podchodzą do szans na sukces hawańskich rokowań i zakończenie trwającej od półwiecza pełzającej wojny domowej. Dlatego postawili sobie zadanie nakreślenia strategii duszpasterskiej na rzecz pojednania i pokoju, która pozwoli na humanizację konfliktu. Klaryski są nadal najliczniejszym zakonem kontemplacyjnym w Hiszpanii. Choć brak powołań i wysoka średnia wieku sióstr zmusza do łączenia wspólnot, to jednak nadal nie brakuje kobiet, które pociąga charyzmat świętej Klary, którą wspomina dzisiejsza liturgia.
Pierwsze klasztory klarysek powstały w Hiszpanii jeszcze za życia świętej Klary. Po zakończeniu rekonkwisty klaryski pojawiły się w całym Królestwie Hiszpanii, ciesząc się szczególną opieką królowej Izabeli Katolickiej oraz poparciem kardynała Cisnerosa. Z biegiem czasu dały także początek klasztorom w Ameryce Łacińskiej. Wiele sióstr zostało zamordowanych podczas wojny domowej. Dzisiaj także klaryski odczuwają brak rodzimych powołań, co zmusza do łączenia wspólnot i zamykania klasztorów, często przy protestach mieszkańców. W wielu wspólnotach można zobaczyć siostry z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Pomimo tej zimy powołaniowej wciąż są kobiety, które chcą żyć charyzmatem świętej Klary. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tradycyjnie w sierpniu wiele osób pielgrzymuje do Matki Bożej Częstochowskiej. W drogę wyruszyła także pielgrzymka niepełnosprawnych, o relacjach, które zmieniają człowieka, a także o motywacjach, które dodają sił. Z księdzem Jarosławem Grzelakiem, przewodnikiem pielgrzymki Grupy Błogosławionych Męczenników Podlaskich i założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej oraz z Magdaleną Grunt rozmawia Joanna Kuczborska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Wśród pielgrzymek już od lat na Jasną Górę zmierza pielgrzymka osób niepełnosprawnych. Wyrusza z Warszawy m.in. grupa z diecezji siedleckiej pod wezwaniem błogosławionych Unitów Podlaskich. Ze mną w studiu kierownik tej grupy, ale przede wszystkim założyciel i wieloletni prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej, ksiądz Jarosław Grzelak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I pani Magda Grunt, osoba niewidoma, która ma doświadczenie z pielgrzymki na Jasną Górę. I o tej pielgrzymce chcemy porozmawiać. Wiele osób pewnie zastanawia się, jak osoby niepełnosprawne mogą podjąć takie wyzwanie. Czy pamięta ksiądz ten pierwszy wymarsz? Jakie księdzu wtedy towarzyszyły obawy, jakie nadzieje?
Od wielu lat mam do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Miałem okazję poznać księdza Stanisława Jurczuka, prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, który jest głównym organizatorem tej pielgrzymki, bo tam w Warszawie zobaczyli potrzebę i konieczność zorganizowania takiej pielgrzymki, w której mogliby uczestniczyć również niepełnosprawni. Wiadomo, że w innej formie pielgrzymowania będzie im trudno, bo trzeba zapewnić im troszeczkę lepsze warunki od tej strony organizacyjnej, zewnętrznej. Gdy po raz pierwszy przed laty udałem się na tę pielgrzymkę, to obaw nie miałem, bo już miałem doświadczenia wyjazdów z niepełnosprawnymi, pracy, a więc wiedziałem, jak wygląda życie osób niepełnosprawnych, a więc tutaj z tej strony nie było obawy. A znając księdza Stanisława i osoby, które zajęły się organizacją tej pielgrzymki, to wiedziałem, że staną na wysokości zadania, że tak to będzie zorganizowane, by osoby niepełnosprawne spokojnie mogły wyruszyć z domu i dotrzeć na Jasną Górę, uczestnicząc w tych wędrownych kolekcjach.
A jakie warunki trzeba zagwarantować, aby osoby niepełnosprawne bezpiecznie mogły pielgrzymować?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na drogi, bo część osób niepełnosprawnych porusza się na wózkach. Druga rzecz, no trzeba troszeczkę lepszą opiekę medyczną zapewnić. Wiadomo, że idą osoby, które mają problemy różnego rodzaju ze zdrowiem. I gdy chodzi o bazę noclegową, no trudno, żeby osoby niepełnosprawne nocowały w namiotach. Dlatego pielgrzymka korzysta z gościnności mieszkańców. Jeżeli są trudności w niektórych miejscowościach, to korzystamy ze szkół. Poza tym niczym ta pielgrzymka nie różni się od innych.
Pani Magdo, a jak było z pani pielgrzymowaniem?
Namówiła mnie koleżanka, wolontariuszka z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, która już wiele razy była na pielgrzymce. I to ona mnie zachęciła, że może bym spróbowała. Jest tyle osób niepełnosprawnych, które idą i na pewno dam radę. Zdecydowałam się, wprawdzie na początku miałam obawy ze względu na to, że jak jest gorąco, to mój organizm tego nie wytrzymuje i jest obawa, że mogę zasłabnąć, ale miałam do dyspozycji wózek, także w momencie, kiedy robiło się gorąco, po prostu siadałam na wózek i opiekunka, która ze mną była, prowadziła ten wózek. A rano, jak było chłodno, szłam. Na początku było ciężko, ciężko było przejść nawet 4 kilometry, jeden odcinek, a później już przechodziłam tak od 11 do 13 kilometrów dziennie.
To bardzo dużo, jak na osobę, która nie widzi. Jakie pani wyniosła wrażenia, wspomnienia z tamtej pielgrzymki?
No na pewno jest to na początku trudno taką decyzję podjąć, bo się człowiek boi, obawia, wiadomo, ale jest to niesamowite przeżycie, takie wewnętrzne, takich właśnie rekolekcji w drodze. A i można poznać wartościowych ludzi, którzy dodatkowo, jeżeli takiej pomocy trzeba, oprócz pomocy opiekuna, to na pewno pomogą. Także osoby niepełnosprawne, które chciałyby iść, a obawiają się, zachęcam.
Który moment pielgrzymki był dla pani szczególnie ważny?
Wejścia i stanięcia przed Matką Bożą. Chociaż ja troszeczkę inaczej to też odebrałam, dlatego że pochodzę z Częstochowy. Pomimo tego, że była to moja pierwsza pielgrzymka i na razie stan zdrowia nie pozwolił mi na to, żebym więcej się wybrała, to nie był to mój pierwszy raz na Jasnej Górze, ale inaczej też się odbiera, jak się idzie z Warszawy do Częstochowy i wejść na Jasną Górę.
Bo to nie jest tylko etap mierzony w kilometrach, to jest mnóstwo przeżyć, pogody, zmagania się też ze sobą, no i rekolekcji.
Zgadza się.
Czy te rekolekcje, w których pani uczestniczyła właśnie w drodze, były inne w wymiarze duchowym?
Na pewno inne, dlatego że jednak samo to, że się idzie, modli się w drodze, człowiek skupia się na tym, jak idzie, a jednocześnie powinien się skupić na tej modlitwie i to jest niesamowite, że jednak tak można.
A osoby pełnosprawne, które towarzyszą osobom niepełnosprawnym na pielgrzymce, jak wyglądają te relacje?
To przeważnie szli opiekunowie, wolontariusze z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Także w większości znaliśmy się i znali wolontariusze potrzeby swoich podopiecznych, bo miało się styczność wcześniej. Natomiast w momencie, kiedy akurat był wolontariusz, który nie miał do czynienia, bo zdarzały się osoby, które się zgłosiły i były po raz pierwszy wolontariuszami, ale chętnie pomagali, pytali, jak pomóc, w czym pomóc. Także to jest taka relacja wzajemnego uzupełniania się. Ja coś wiem, to ci powiem, a ty poinstruuj mnie, jak to zrobić z kolei, bo ja tego nie wiem, nie umiem.
Tak sobie wyobrażam, że właśnie ta relacja jeszcze bardziej uczula na drugiego człowieka, bo to jest przecież droga do Pana Boga, przez drugiego człowieka.
Tak.
I myślę, że co pani redaktor powiedziała, wspaniale widać w postawie i tym, co przeżywają szczególni pielgrzymi, bo w pielgrzymce od 2000 roku pielgrzymują też więźniowie. A więc osoby, które z różnych powodów znalazły się w zakładach karnych i mają szansę wyjścia na pielgrzymi szlak. Ja sam widzę, jak oni się zmieniają, gdy muszą się kimś opiekować, gdy nie skupiają się tylko na sobie, ale muszą dostrzec problemy innych i to jest naprawdę wspaniała forma resocjalizacji tych osób, by one mogły wrócić do normalnego życia, do życia w społeczeństwie.
Jakie osoby jeszcze biorą udział w pielgrzymce osób niepełnosprawnych? Z jaką niepełnosprawnością?
Praktycznie wszystkie niepełnosprawności są obecne, bo Magda jest osobą niewidzącą, ale są osoby po różnych wypadkach, poruszające się na wózkach, są osoby z chorobami psychicznymi, a więc tutaj przekrój jest bardzo duży. Każdy, kto chce i czuje się na siłach, stan zdrowia umożliwia mu to, może wziąć udział w takiej pielgrzymce. I w czasie pielgrzymki tworzą się wspaniałe relacje między tymi osobami, które po raz pierwszy spotykają kogoś z niepełnosprawnych, pomagają mu, później się spotykają, odwiedzają, a więc ta wspólnota w jakiś sposób żyje poza pielgrzymką. Do tego, żeby osoba niepełnosprawna mogła pokonać trasę z Warszawy do Częstochowy, potrzeba 3-4 wolontariuszy do jednej osoby niepełnosprawnej, bo ktoś, kto musi zająć się wózkiem, pomagać takiej osobie, fizycznie sobie nie poradzi sam. Pamiętam pielgrzym, który szedł ze swoją mamą, która poruszała się o kulach, na pielgrzymce siadła na wózek i on postanowił, że ten wózek z mamą będzie pchał z Warszawy do Częstochowy. Po 3 dniach wysiadł. Później pozwolił, żeby inni mu pomogli, bo już fizycznie nie dawał rady. A więc ten wysiłek jest naprawdę duży. Dlatego tych młodych ludzi, pełnych energii, chęci pomagania, potrzeba jak najwięcej. I myślę, że ci młodzi ludzie też zyskują bardzo dużo, gdy mają kontakt z niepełnosprawnymi, zaczynają inaczej patrzeć na ważne kwestie życiowe.
No i też na swoje czasami pseudoproblemy.
Oczywiście.
Czy osoby pełnosprawne trochę przerastały czasami te wyzwania pielgrzymki osób niepełnosprawnych?
Czasami gdzieś takie sytuacje się zdarzały. Pamiętam kiedyś, gdy w naszej grupie pielgrzymowało chyba 15 więźniów, po 3 dniach w grupie pojawił się problem wieczorem po dojściu na nocleg, bo 2 czy 3 z tych młodych chłopaków mających po 20 kilka lat już chciało wracać, bo oni fizycznie nie dawali rady. już tego nie wytrzymali, nie byli przygotowani do tego, więc też od tej strony fizycznej no, trzeba się przygotować. Ja myślę, że im też jeszcze tej motywacji psychicznej brakowało, bo gdy ktoś ma właściwe nastawienie psychiczne, jest w stanie pokonać zmęczenie, słońce czy deszcz i wtedy nie ma problemów. Gdy się widzi cel, do którego się idzie, gdy się widzi, jak wiele można pomóc tym, z którymi się pielgrzymuje.
Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych, pani Magdo, lepiej deszcz czy lepiej słońce?
Najlepsza to byłaby pogoda taka, żeby było trochę słońca, trochę wiaterku i bez deszczu. Ale jeżeli już wybierać, no to jednak lepiej słońce, bo zawsze można jakoś tak się ubrać lżej, czy na wózek usiąść. Natomiast deszcz jednak i zmoczy wszystko, no i jednak trzeba później to już tak organizacyjnie to suszyć, no jak się korzysta z gościnności w czasie noclegów. Także jednak lepiej słońce.
Ale bywa różnie, bywa różnie.
Różnie, bo ja tutaj z Magdą się zgodzę, bo pamiętam pielgrzymki, gdzie przez pół dnia padało, to widziałem tych pielgrzymów, którzy siedzieli na wózkach, pomimo tego, że są ubrani, zabezpieczeni, to niektórzy z nich byli sini z zimna. Bo jeżeli ktoś idzie, nie ma problemów, nie odczuwa niższej temperatury, ale jeżeli trzeba siedzieć na wózku, jest to naprawdę trudne. Także trzeba wtedy no, w jakiś sposób starać się tym osobom pomóc, przewieźć na nocleg, żeby uchronić ich zdrowie, żeby stan zdrowia się im nie pogorszył.
My tutaj mówimy o wolontariuszach, o osobach niepełnosprawnych, a jak rodziny osób niepełnosprawnych reagują w ogóle na takie pomysły? Jakie są księdza doświadczenia? Czy mamy zwłaszcza, które bardzo się opiekują dziećmi niepełnosprawnymi, łatwo przyjmują takie decyzje, godzą się na to?
No na pewno nie jest to łatwe, bo wiadomo, że rodzice kochając swoje dzieci, nawet te dorosłe, chcą zapewnić im jak najlepsze warunki, a tu muszą zgodzić się, żeby ta osoba wyszła z domu, żeby ktoś obcy tą niepełnosprawną osobą się zajął, opiekował się. A więc tutaj też trzeba troszeczkę takiego przełamywania barier. Ale myślę, że jeżeli ktoś raz się zdecyduje, później już nie ma problemów. Pamiętam innego typu wyjazdy z osobami niepełnosprawnymi, jak czasami rodzice bali się o te swoje niepełnosprawne dzieci, ale gdy zobaczyli, że te dzieci są pod dobrą opieką, że młodzi ludzie z sercem wykonują wszystko, co potrzeba, na kolejne wyjazdy zezwalali im, nie było żadnych problemów.
A ksiądz jako przewodnik zawsze zezwalał?
No, trudna sprawa. Raczej zezwalałem, bo ja myślę, że jeżeli ktoś ma odpowiednią intencję i z tą intencją pielgrzymuje, to Pan Bóg też ma swoje sposoby, by do takiej osoby dotrzeć. Jeżeli widzę, że stan zdrowia jest naprawdę ciężki, to reaguję bardzo szybko. Albo korzystamy z pomocy medycznej, czy taka osoba trafia do szpitala, bo takie przypadki też bywały. Bywało kiedyś, że na pielgrzymce podlaskiej jednemu z pątników zabroniłem iść, bo był po zawale i widać było, że poczuł się słabo, także dwa dni otrzymał polecenie, żeby jechać. Dopiero wszedł na Jasną Górę. Także takie sytuacje się zdarzają. Ale też pamiętam sprzed wielu lat sytuację w grupie garwolińskiej. Odwiedziłem księdza, który był wtedy przewodnikiem i ten ksiądz miał problem, bo do grupy dołączyła pani, która szła z niepełnosprawnym dzieckiem. Sama była chora. Lekarz zabronił jej iść na pielgrzymkę, a tu jeszcze miała opiekować się dzieckiem. Gdy ja z tą panią rozmawiałem, to ona chciała dojść, bo to był cel jej życia. I ten ksiądz miał wątpliwości. Ja mówię, słuchaj, pozwól, niech idzie do końca. I z tego, co wiem, doszła szczęśliwie, nic się nie wydarzyło. Tak jak powiedziałem, Pan Bóg ma też swoje sposoby i myślę, że też trzeba i Panu Bogu zaufać.
No właśnie, coś, co na pierwszy rzut oka może się wydawać nieodpowiedzialną decyzją, może mieć bardzo mocną podbudowę duchową.
Tak, to.
I to jest ważne. Też myślę, że taka pielgrzymka osób niepełnosprawnych, jak zwykle podkreśla się aspekt duchowy, to tutaj też to wyjście, pokonanie tej trasy, bycie ze sobą jest bardzo ważne.
Tym bardziej, że pielgrzymka nie jest duża, bo idzie około 800 osób w 5 grupach, a więc tę wspólnotę jest łatwiej stworzyć niż w większych pielgrzymkach.
Z diecezji siedleckiej w grupie Unitów Podlaskich zazwyczaj ile osób niepełnosprawnych pielgrzymuje?
Około 30 z reguły jest.
Plus wolontariusze, tak, osoby, tak, które się opiekują. Także z całego serca życzymy, żeby to pielgrzymowanie ubogacało. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Naszym miłym gościom niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Wieków. Amen.
O pielgrzymce osób niepełnosprawnych z księdzem Jarosławem Grzylakiem i Magdaleną Grunt rozmawiała Joanna Kuczborska. Audycję przygotowało Radio Podlasie z Siedlec. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.